Mamy teraz taką pierwszą w tym roku dłuższą falę upałów. Mówi się dużo na temat tego, jaki ma to negatywny wpływ na ludzi, ale również i na zwierzęta.
Tak, z tego względu, że bardzo często przekładamy nasze wrażenia, doświadczenia, czy też nasze odczucia na zwierzęta. Tymczasem musimy wiedzieć, że sposób odczuwania pewnych rzeczy przez zwierzęta, związany najczęściej z ich fizjologią, jest zupełnie inny niż w przypadku człowieka. My ludzie wywodzimy się z Afryki. Byliśmy wytrwałymi biegaczami, którzy przemierzali sawannę w bardzo dużym upale, dzięki czemu wytworzyliśmy pewną specyficzną, taką jakby supermoc. My ludzie mamy 3 takie supermoce. Jedną to jest oczywista sprawa, to jest oczywiście bardzo duży mózg i związane z tym umiejętności. Drugą supermocą, która jest mniej znana, jest ogromna wszystkożerność. My w przeciwieństwie do zwierząt potrafimy zjeść naprawdę różnorodny pokarm, co umożliwiło nam przetrwanie od równików po bieguny. I mamy trzecią supermoc, która jest bardzo ważna. To była związana z naszym afrykańskim pochodzeniem. Jest to niesamowita wręcz zdolność do termoregulacji, do utrzymywania właściwej temperatury w bardzo wysokich temperaturach. Jest ona związana z czymś całkowicie unikalnym u zwierząt, czyli z poceniem się. Abyśmy mogli się pocić i przynosiło to jakiś nam korzyść, musieliśmy też stracić owłosienie na całym ciele. Te dwie rzeczy sprawiają, że w dość dużych upałach, dość dużym stresie cieplnym potrafimy funkcjonować, pocąc się obficie, a natomiast sam proces parowania naszego potu zabiera porcję ciepła z naszej skóry, dzięki czemu się po prostu ochładzamy.
A jak jest u zwierząt? Czy one się pocą?
Bardzo rzadko występuje u zwierząt pot. Na przykład u psów występują nieliczne gruczoły potowe na łapkach, dzięki czemu przy dużych upałach pies zostawia takie ślady. Troszeczkę to wygląda, jakby szedł po wodzie wcześniej. U owiec na przykład występuje tłuszczopot, czyli po prostu taka mieszanina łoju i potu, ale generalnie zwierzęta się nie pocą. Nie miałoby to też zbyt dużego sensu, przecież one są owłosione, więc ta woda z potu gromadziłaby się po prostu w sierści, a tutaj chodzi, żeby ona natychmiast parowała lub prawie natychmiast. Więc nie miałoby to sensu, wręcz stwarzałoby dodatkową jeszcze barierę do oddawania ciepła. Zwierzęta radzą sobie inaczej.
Jak w takim razie radzi sobie pies?
Pies został udomowiony w epoce lodowcowej i wywodzi się od wilka lub niektórzy przypuszczają od jakiegoś podgatunku wilka, obecnie już wymarłego, który wywodzi się raczej z północnych rejonów. Więc u tych zwierząt nie było żadnej potrzeby, że tak powiem, ochrony przed upałami, wręcz przeciwnie. Była tutaj potrzeba ochrony przed mrozem. Zwierzęta te wytworzyły futro, które oczywiście staje się rzadsze w okresie letnim, przez co jest to linienie. Natomiast pies potrafi się chłodzić w zasadzie tylko tak w sposób w miarę wydajny, dysząc, czyli po prostu ziejąc, niektórzy mówią, czyli szybko oddychając otwartą jamą gębową. I w tym wypadku silnie ukrwiony język, zwilżony śliną, oddaje ciepło. Nie jest to zbyt wydajny mechanizm. Można to porównać, jakbyśmy sobie jedną rękę włożyli do zimnej wody i nią intensywnie machali. No oczywiście troszeczkę nam to ciepła by zabierało, ale nie są to oszałamiające ilości. Poza tym pies, mając futro, które ewolucyjnie miało go chronić przed mrozem, on tak cały czas jakby siedział jeszcze w ciepłym polarze, więc jest tutaj problem związany z ciepłotą bardzo duży. I w sytuacjach, gdy dla nas wyjście na przykład gdzieś do sklepu na chwilę, a na przykład nasza bliska osoba zostaje w tym, ja wyskoczę tylko na chwilkę do sklepu, chwilkę na mnie poczekaj, no to gorąco jest w tym samochodzie, ale tam 2 minuty wytrzymam. No proszę sobie wyobrazić, że dla psa to jest faktycznie piekarnik. I teraz tak, proszę Państwa, zastanówmy się, co łatwiej i szybciej ugotować, jajko kurze czy jajko strusie? Co szybciej nam się usmaży? Czy cienki, rozbity kotlet, czy powiedzmy taki stek półkilogramowy? Wiadomo, że im mniejsze, tym szybciej nam się coś zagotuje. Tak samo szybciej nam się zagotuje szklanka wody w czajniku elektrycznym niż na przykład 1,5 litra. I tak samo jest w przypadku gromadzenia, kumulacji ciepła. Szybciej nabędzie zbyt wysokiej temperatury przy niewydajnym systemie jej oddawania mały organizm niż duży. Szybciej nam dostanie udaru cieplnego mały piesek, jakiś Shih Tzu, jakiś mały Pekinczyk, niż na przykład owczarek niemiecki. Oczywiście nie można tutaj przeholować. To nie znaczy, że większy pies ma jakiś immunitet. Tu chodzi po prostu o te kwadranse dłużej, które mogą tutaj zadecydować. A druga sprawa jest taka, że pragnę tutaj zwrócić uwagę, że szczególnie narażone są, i to będzie się przewijało przez całą naszą rozmowę, małe organizmy. Tak samo słyszymy o tragicznych przypadkach, że ktoś zostawił dziecko na przykład w nagrzanym samochodzie. Dorosłemu być może nic by się nie stało, ale dziecko dostawało udaru lub nawet umierało, ponieważ było mniejszym organizmem niż osoba dorosła. Gdy zostawiamy psa w nagrzanym samochodzie, nawet jeśli otwieramy okno, to nic to nie zmienia lub zmienia niewiele, ponieważ to, że odczuwamy jakiś komfort lepszy, cieplny, gdy po prostu otworzymy sobie okno w samochodzie, wynika z faktu, że robimy to podczas jazdy, więc następuje wymiana powietrza. Poza tym to ciepło jest, mówiąc bardzo kolokwialnie, zabierane z naszej skóry przez ruch powietrza. Tak działają wentylatory. No bardzo często ludzie boją się szerzej otworzyć to okno, no bo pies wyskoczy albo ktoś na przykład ukradnie coś z samochodu. Nie, bezwzględnie nie można zostawiać psów w samochodzie. Druga sprawa jest taka, że nie możemy też zostawiać psów na przykład przed sklepem, jeśli nie jest to całkowity cień. To nic, że to jest tylko chwilka dla nas, że tam 15 minut, ale on naprawdę jest w tym momencie raz, że w cieple, dwa, on nie ma możliwości ruchu. Ruch powoduje to, że ruch powietrza następuje wokół nas, więc jest tutaj ta wymiana ciepła. Tutaj natomiast zwierzę siedzi we własnym kokonie cieplnym. Jeżeli nie ma wiatru, jeżeli jest upał, ciepło się tylko kumuluje. To są niebezpieczne sytuacje. Dwa, ma kontakt z ciepłym podłożem, które również wypromieniowuje energię cieplną, więc następuje tylko kumulacja tego ciepła i naprawdę zdarza się, że po prostu właściciel wraca do psa, który jest przywiązany gdzieś pod sklepem. To było tylko 20 minut, ale no pies po prostu nie jest w stanie wstać.
Skoro jesteśmy przy tym temacie, to ja bardzo chciałabym tutaj zaapelować do wszystkich właścicieli psów, żeby w ogóle pod żadnym pozorem nie zostawiać czworonogów przed sklepami. Poza tym, że ktoś może ukraść nam psa, to nasz pies jest zdany w tej sytuacji tylko na siebie. Ktoś może go zaatakować, jakiś inny pies, agresywny, albo też może być świadkiem jakiegoś bodźca, hałasu, huku, coś go przestraszy, co uwrażliwi nam psa naprawdę do końca życia.
Kogo nie przekonują te słuszne rady, pani redaktor, chcę tylko powiedzieć już dla osób, dla których tego typu argumenty nie są zbyt ważne, ani te, o których ja mówiłem, więc być może inny będzie ważniejszy, mianowicie za wszystkie czyny, które zrobi pies, odpowiada jego właściciel. Jeżeli pies jest pozostawiony bez dozoru, a taką sytuację mamy w przypadku psa zostawionego przed sklepem, to nawet jeżeli do niego podejdzie jakaś osoba, która na przykład zacznie psa zaczepiać, na przykład będzie robić to, czego nie powinna, czyli na przykład pchać rękę mu pod nos, może to być dziecko na przykład nieświadome, może być to złośliwy dorosły, który chce psa zdenerwować i ten pies pogryzie tą osobę, to zawsze winny jest właściciel, ponieważ on powinien być obok psa i zareagować. On odpowiada za tego psa w 100%. Jeżeli natomiast ten pies się zerwie, na zasadzie, nie wiem, huk usłyszy, czy się wyplącze ze smyczy i zacznie na przykład biegać po parkingu, spowodując stłuczkę, wpadając pod koła samochodu, również 100% odpowiedzialności za naprawę tego samochodu ma właściciel tego psa. Nie kierowca, który uderzył w tego psa, ale właściciel, który nie dopilnował, który sprawił, że ten pies bez dozoru biegał, czego nie powinien robić. W jednym i drugim przypadku, mimo że tak na logikę można wnioskować, że no to przecież, ale jakby ktoś ręki nie pchał, albo jakby ktoś wolno jechał, to by nie było tego. Nie. Winny jest zawsze właściciel, który nie stał obok psa i nie pilnował. 100% odpowiedzialności, jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną, ubezpieczenia i tak dalej, to jest tylko jego wina, więc może ten argument przekona.
I zachęcam też, żeby uświadamiać inne osoby, które są wokół nas, które mają taką praktykę zostawiania psa przed sklepem, żeby uświadamiać i mówić o tych zagrożeniach.